wyrok śmierci dla Europy. To jest to, co przyniosła w październiku 1347 roku flota genueńska, wracając z Morza Czarnego. Statki wylądowały w Messynie we Włoszech i kiedy wylądowały, to większość marynarzy już nie żyła, a kilku tych, którzy przeżyli, żałowało, że nie zginęli. Gorączka potrząsała ich ciałem, ich skóra wrzała. Władze wiedziały już, co się dzieje, więc odmówiły przyjęcia statków do portu, ale było za późno, bo zarażone pchły i szczury śpiesznie przemieszczały się po linach na brzeg miasta, rozpoczynając swój bezwzględny marsz przez kontynent. Choroba podążała szlakami handlowymi przez Włochy do Francji i innych północnych narodów. Wiosną przekroczyła granicę Anglii. W ciągu kilku brutalnych 5 lat zginęło 25 milionów ludzi. 1/3 mieszkańców Europy. Ale to był dopiero początek. Plaga nie dawała za wygraną. 3 wieki później nadal szalała. W 1665 roku epidemia spowodowała śmierć 100 tysięcy Londyńczyków, zbierając żniwo około 7 tysięcy ludzkich dusz tygodniowo. Nie znano wtedy żadnego lekarstwa, które mogłoby pomóc. Nie zaoferowano żadnej nadziei. Zdrowi poddawali kwarantannie zakażonych, a zakażeni liczyli swoje dni. Gdyby stworzyć listę najostrzejszych plag historii, to czarna plaga uplasuje się na samym szczycie i można ją nazwać katastrofalną, ale to nie jest największy problem ludzkości, ponieważ Bóg w swoim słowie mówi o czymś o wiele bardziej katastrofalnym. Pismo Święte odnosi się do zupełnie innej zarazy, strasznej pandemii, która sprawia, że przy niej czarna plaga wydaje się być zaledwie małą opryszką. Żadna kultura od niej nie uciekła, żaden naród jej nie uniknął, a ta plaga to sześć zaledwie liter jednego słowa, które to określa, czyli grzech. Nikt nie jest w stanie od niego uciec. Plaga grzechu rozpoczęła się od jednej decyzji, która nie uwzględniała Boga. Adam i Ewa zwrócili swoje głowy w stronę syczącego węża i po raz pierwszy zignorowali żywego Boga. To był ten moment, kiedy Ewa nie zapytała się: Boże, a czego Ty chcesz w tym momencie? To był ten moment, kiedy Adam nie zasugerował: no może porozmawialibyśmy o tym ze Stwórcą. Oboje zachowywali się tak, jakby w ogóle nie mieli swojego niebiańskiego Ojca. Jego wola została zignorowana, grzech wraz ze śmiercią koniuszkami palców uchwycił się stworzonego świata, aby w końcu wdrapać się i wejść na ten świat z całym swoim impetem. My możemy myśleć o grzechu jako w wypadkach albo błędach, ale Bóg patrzy się na grzech zupełnie inaczej. Bóg postrzega grzech jako bezbożną postawę, która prowadzi do bezbożnych działań. Prorok Izajasz w taki sposób przedstawia grzech. Wszyscy zboczyliśmy jak owce. Opuściliśmy drogi Boże, aby podążać za naszymi. Grzeszny umysł odrzuca Boga. Rada Boga nie jest brana pod uwagę. Jego opinia jest niechciana, jego plan jest nieuwzględniany. Grzech to nic innego jak ciało pompowane narkotykami. Grzech to umysł pobudzany chciwością. To robienie tego, co chcę robić wtedy, kiedy chcę to robić i w sposób, jaki ja to chcę robić. Innymi słowy, Bóg mówi: kochaj, a człowiek wybiera nienawiść albo obojętność. Bóg poucza: wybaczaj, ale człowiek chce odwetu. Bóg wzywa do samokontroli, ale człowiek pobłaża sobie. Grzech przez pewien czas jest tak jak słona woda, tylko na chwilę gasi pragnienie, jednak pragnienie powraca bardziej wymagające niż kiedykolwiek, bo grzech to rozprzestrzeniająca się zaraza. Ej, kochani, jak to dobrze po tym takim ponurym wstępie, który dałem, bo takie są fakty, wiecie, o tym rzeczywiście mówi Boże Słowo. Jeżeli mówimy o dobrej nowinie, tym jest Ewangelia, to nie możemy mówić o dobrej nowinie, zanim nie powiemy tej złej nowiny. Ta zła nowina pojawia się na kartach Biblii już od trzeciego rozdziału pierwszej księgi biblijnej i przewija się regularnie. Jak to dobrze, że my, myśląc o tym, możemy też być pewni, że wszechmocny Bóg, którego śmierć i zmartwychwstanie właśnie świętowaliśmy i którego zmartwychwstanie możemy świętować każdego dnia, każdego roku, że ten Bóg znalazł rozwiązanie. Rozprawił się z zarazą, przybijając ją do krzyża wraz z ciałem swojego Syna, Jezusa Chrystusa. Od tego czasu uczniowie Jezusa niosą światu to lekarstwo na powszechną zarazę, która dotyka wszystkich wszędzie, bez względu na miejsce i czas, bez względu na płeć, na wykształcenie, na doświadczenie. Uczniowie Jezusa niosą to rozwiązanie, ale ono nie zawsze jest przyjmowane. I apostoł Jan, który jest autorem trzech listów Ewangelii, Księgi Apokalipsy, doskonale o tym wiedział. I teraz, pisząc swoją księgę i siedząc w mroku wyspy więzienia, otoczony zewsząd wodą, bez przyjaciół, bez rodziny, w samotności swoich ostatnich dni, Jan został oświecony światłem Bożej wizji. A ten galilejski rybak spędza ostatnie lata swojego życia na wygnaniu za łowienie ludzi dla Jezusa, tego, który jest najgłębszym wyrazem Bożej miłości. Bo tak to jest z Bogiem, że Bóg jest miłością i dlatego, że jest miłością, to Bóg kocha człowieka. I to jest ważne, byśmy pamiętali, że Bóg kocha dlatego, że jest miłością i kocha ludzi do takiego stopnia, że nie rezygnuje. Bóg od zarania dziejów zabiegał o swoje stworzenie, bo to On szukał Adama i Ewę, kiedy ci zboczyli z wytyczonego im przez Boga toru. On był tym, który pierwszy wykazał inicjatywę. To On jest tym, który zabiegał o swój lud w Starym Testamencie. On jest tym, który wyszedł naprzeciw największej potrzebie ludzkości, przychodząc na świat jako człowiek. I On dzisiaj, ciągle, teraz, tutaj, w tej chwili wstawia się przez swojego Ducha Świętego za nami, wychodząc naprzeciw największym potrzebom naszego życia. I On jest tym, który przygotowuje dla nas nowy świat wieczności, bo ten doczesny, w którym przyszło nam żyć, pogrążył się w ciemności i w chaosie. Przyjdzie taki moment, kiedy Bóg, ten Bóg, który jest miłością, ten, który kocha swój lud, stworzy nowe niebo i nową ziemię. Wiecie, dla mnie to jest fascynujące, kiedy myślę o tym, że Jan, spisując Apokalipsę i wiedząc, że miał do dyspozycji kilka różnych określeń, żeby wskazać na nowość Bożego stworzenia, wybrał nie to, które wskazywałoby na nowe w czasie, ale raczej na to, które wskazuje na nowe w jakości. To znaczy, kiedy Bóg stworzy nowe niebo i nową ziemię, i teologowie dzisiaj się zastanawiają, jak to będzie wyglądało. Czy to będzie całkiem zupełnie nowe niebo, nowa ziemia, nowy wszechświat, czy to będzie odrodzone niebo i odrodzona ziemia, odtworzona niejako, to fakt pozostaje niezmienny, że to będzie nowe jakościowo. Nowe stworzenie będzie wyjątkowe, jeszcze wspanialsze niż to pierwsze, które zostało zepsute z powodu grzechu. To będzie stworzenie, w którym nie będzie już więcej morza i pewnie pamiętasz, bo mówiliśmy o tym, że dla Jana w Apokalipsie morze jest metaforą wszelkiego zła, wszelkiego chaosu. Ostatnio spotkałem się z paroma osobami, staram się poznawać nowych ludzi, zagadywać ich, pytam o ich życie, o to, czym się zajmują, co robią. I też jak mam okazję, to mówię o Kościele i mówię o naszej wspólnocie. I powiem wam, że mam takie, to już wyświechtane jest trochę, ale kiedy o was mówię innym, to mówię, to jest przywilej, że mogę być częścią fajnej bandy ludzi. Tak was określam, że jesteście fajną bandą ludzi. I myślę, że to jest niesamowite, że możemy być w takim gronie, w jakim jesteśmy i tworzyć lokalną wspólnotę, tym bardziej wiedząc, że jesteśmy tak różni i tak odmienni. Tym bardziej wiedząc, że co jakiś czas, kiedy rozmawiamy, to wypływa na wierzch coś, co wskazuje, że jednak może nie do końca nam jest po drodze, może nie do końca się rozumiemy I nawet gdybyśmy mieli możliwość, żeby więcej porozmawiać i głębiej i ciągnąć dalej temat, wybrać nawet jeden, chociażby kwestię strajku nauczycieli i porozmawiać, co ty o tym myślisz, to by się okazało, że jest całe spektrum opinii, od lewicy po prawicę i wszystko po środku. Jakie my mamy zdanie na temat tego, co się w Polsce dzieje? A jednak jesteśmy razem i tworzymy jedną wspólnotę i jesteśmy jako wspólnota w drodze do doskonałości. Kochani, prawda jest taka, że cokolwiek by nie myśleć, to dzisiaj mamy jedną nogę w kościele, a drugą nogę poza kościołem, jak to Biblia określa, w świecie. I to jest powód, dla którego się czasami zmagamy, przepychamy, dla którego ranimy siebie nawzajem i jesteśmy ranieni. To jest powód, dla którego walczymy, sami upadamy, jesteśmy powaleni, albo to my powalamy innych, trudzimy się i wreszcie ronimy łzy. Przyjdzie jednak taki dzień, kiedy ludzie Boga nie będą sami siebie zasmucać, nie będą uciskani, nie będą wyśmiewani, nie będą prześladowani, nie będą oszukiwani, nie będą wykorzystywani, nie będą poniżani, nie będą zmagali się z depresją albo z niskim poczuciem wartości. Jan wybiega w swojej wizji do czasu, kiedy wybranka, czyli Kościół, nie będzie już doświadczała śmierci, bólu, krzyku i znoju, ponieważ jak czytamy w przedostatnim rozdziale, on, czyli Bóg, otrze z jej oczu, zwróć uwagę na to jedno niewinne słowo, wszelką łzę. Nie wiem, czy jesteś osobą, która się wzrusza, nie wiem, czy jesteś osobą, która, jaka jest twoja sytuacja w tym momencie, w danej chwili, albo przez to przechodziłeś przez ostatnie kilka miesięcy. Ale domyślam się, że gdybym zadał pytanie, czy zdarzyło ci się ronić łzy, mamy kwiecień, końcówka kwietnia, 4 miesiące z nami nowego roku, czy zdarzyło ci się ronić łzy już w tym roku z jakiegoś powodu, to pewnie wielu z nas powiedziałby, o tak, roniłem już łzy. I wiesz, chciałbym ci powiedzieć dzisiaj, że hej, miej taką nadzieję, że to już był ostatni moment, ostatni dzień w twoim życiu, kiedy roniłeś łzy, już więcej w tym roku nie będziesz i te wszystkie lata, które jeszcze Pan Bóg ci pozwoli żyć, to czegoś takiego nie będzie. A prawda jest taka, że żyjemy w zepsutym, spaczonym grzechem świecie i sami jesteśmy dotknięci grzechem do takiego stopnia, że ta stara natura co jakiś czas się odzywa w nas i sprawia, że nawet kiedy nie chcemy, kiedy staramy się właściwie postępować, to nie zawsze nam to wychodzi. Ale przyjdzie taki moment, bo Bóg obiecuje, tak samo jak obiecał, że powstanie z martwych i rzeczywiście powstał i to świętowaliśmy ostatnio, to Bóg obiecuje, że przyjdzie taki moment, kiedy otrze wszelką łzę z oczu swojego ludu. Każdej osoby, która jest częścią tego ludu. On przygotowuje tych, którzy za nim idą jako swoją wybrankę i metaforycznie wybranka jest tutaj przedstawiona jako święte miasto. Święta Jerozolima jest wystrojona, stoi przed Bożym obliczem i w końcu, wreszcie jest doskonała. W końcu jest taka jak sam Chrystus. My ciągle mówimy o tym, że jesteśmy w drodze do, uświęcamy się i w drodze do doskonałości. Upodabniamy się za życia do obrazu Chrystusa. Przyjdzie taki moment, kiedy będziemy takimi, jakim On jest, kiedy będziemy podobni do Niego. I powiem ci szczerze, że ja nie jestem w stanie sobie tego nawet wyobrazić. Jak to jest możliwe, że my nie będziemy mieli grzesznych myśli, nie będziemy grzesznych czynów dokonywali, będziemy po prostu święci, tak jak Bóg jest święty. Nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić. Że nawet nic głupiego nam nie przyjdzie do głowy. Że będziemy mieli tylko dobrzy i czynili dobro tak, jak to Bóg zaplanował. Przyjdzie taki dzień, kiedy nie będzie potrzeby słońca ani księżyca, bo tą nową ziemię oświeci chwała Boga i światło baranka. Ci, którzy są spragnieni dzisiaj, którzy w nim złożyli zaufanie, będą pili za darmo ze źródła wody życia. Zwycięzca, czyli każda wierząca osoba, która jest naśladowcą Jezusa, stanie się dziedzicem Boga. Do tego nowego stworzenia, o którym mówi Jan, prowadzi jedna droga. Rzymianie, pamiętacie, mawiali, wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Niejednokrotnie, kiedy rozmawiam z ludźmi, to mówią mi, że do Boga prowadzą różne drogi. No a ja wtedy myślę siłą rzeczy o słowach Jezusa, który powiedział, że ja jestem drogą z rodzajnikiem określonym. Ja jestem tą jedyną właściwą drogą i nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. do nowego stworzenia, tego, o którym pisze Jan, prowadzi jedna droga. I to jest ta, na którą weszli ci, którzy będą mogli powiedzieć: Bóg z nami. Zwróć uwagę też na te słowa. Nasz Bóg. To chodzi o osobistą, żywą, bliską relację z żywym, prawdziwym, wszechpotężnym Bogiem, która jest możliwa tylko dzięki Jezusowi, który jest Królem Królów i Panem Panów. W prostocie swojego przemienionego dobrą nowiną serca Jan wydaje się sprowadzać życie do dwóch dróg. Jan jest mistrzem kontrastów. Dlatego w swojej ostatniej księdze mówi o dwóch filozofiach życia. Z jednej strony to jest ta Boża filozofia, a z drugiej ludzka. Jan mówi o dwóch królestwach. Z jednej to jest królestwo Boga, a z drugiej królestwo szatana. Mówi też o dwóch miastach. Z jednej strony to jest niebiańskie miasto, niebiańska Jerozolima, i z drugiej strony Babilon. Miasto Jerozolima to Boży lud, Babilon to lud smoka. Mówi o dwóch kobietach. Z jednej strony o prostytutce, która jest niewierna, i o pannie młodej, oblubienicy, narzeczonej, wiernej. I mówi też o dwóch przeznaczeniach, o wieczności z Bogiem albo wieczności bez Boga. A zatem jedno przeznaczenie to być z Bogiem, a drugie przeznaczenie to to, o którym mówi w wersecie 8, druga śmierć. I wiecie, kiedy czytam ten tekst z 21 rozdziału, to to, co mnie intryguje, to słowo, od którego zaczyna się ta niekompletna może przykładowa lista grzechów. Bo można zrozumieć, dlaczego mowa jest o niewiernych, którzy nie odziedziczą, nieczystych, uprawiających nierząd i czary, zabójcach i bałwochwalcach, ale ciekawe jest to, że Jan zaczyna tą listę od słowa tchórz. Żaden tchórz, i później wymienia te kolejne rzeczy, nie odziedziczy tego, co Bóg mu przygotował. Nie są to łatwe słowa, powiem wam, bo gdybym ja miał postawić jakąś gradację grzechów, to być może tchórzostwa tam by w ogóle nie było, ale to tchórzostwo jest użyte w kontekście tego, o czym pisze Jan od początku do końca w swojej księdze. To znaczy w kontekście tych dwóch wyzwań, wobec których wierzący stali, stoją i jeszcze będą stali, dopóki Chrystus nie wróci po swój Kościół. Dwa wyzwania. Prześladowanie i lub kulturowe zniewolenie. Są tylko dwa wyzwania, wobec których Kościół stał, stoi i będzie stał. I wobec tych dwóch wyzwań pytanie się rodzi, czy ja okażę się być odważny, czy też okażę się być tchórzem. Czy ulegnę presji prześladowania, albo czy kiedy w kontekście kultury, która mnie otacza zewsząd i która narzuca swój system wartości, wystukuje niejako rytm, czy będę miał odwagę się przeciwstawić i powiedzieć: nie, ja tego nie chcę. Ja w taki sposób nie chcę żyć. Ja tak nie muszę żyć, nie muszę tak postępować, nie muszę tak myśleć, nie muszę mieć takiego systemu wartości. Nie chcę tego. Czy też pomyślę: skoro wszyscy, to może ja też. Bo przecież wszyscy, to wypadałoby, żebym ja również. A Jan ponownie odnosi się do tych, którzy na swoich czołach noszą jego imię, czyli tych, którzy wykazali się odwagą. To są ci, których Jan przeciwstawia innej grupie ludzi, to znaczy tym, którzy mają znamie 666. Ta pierwsza grupa, czyli symboliczne 144 tysiące, albo innymi słowy, cały lud Boży, to są ci, którzy zostali wykupieni dla Boga. W Starym Testamencie Bóg mówił: wypiszecie moje prawo na swoich czołach, przywiążecie je do swojej prawej ręki, a więc cokolwiek robisz, powinieneś kierować się Bożym prawem. Ci z imieniem na czole to ci, o których mowa wcześniej w tej samej księdze, że strzegą przykazań Boga i mają świadectwo Jezusa. Zawierzyli Jezusowi. Poszli za Nim. Są naśladowcami Chrystusa. Są Jego uczniami. Jego chcą słuchać. Od Niego chcą się uczyć. Oni są naznaczeni przez Boga. Bóg ich pieczętuje. Tak samo jak szatan pieczętuje swój lud i swoich ludzi. I w tym wszystkim, kochani, chodzi o integralność. O spójność mojego życia. Albo o pytanie: do kogo tak naprawdę należy? Szczęśliwy ten, kto trzyma się słów proroctwa tej księgi, mówi Jan. Wcześniej też już o tym mówił. Na samym początku. Trzyma się to, nie przechowuje informacji, nie zapamiętuje informacji. To nie jest tylko ta osoba, która rozmawia o tej księdze, ale chodzi o postępowanie, które wiąże się z Bożą aprobatą. To jest dokładnie to samo słowo, które pojawia się w Ewangelii Mateusza, kiedy Pan Jezus powiedział swoim uczniom: idźcie na cały świat, czyniąc już uczniami wszystkie narody, ucząc ich przestrzegać albo zachowywać, albo trzymać się wszystkiego, co wam przekazałem. Jedno i to samo określenie, takie samo znaczenie. A więc, kochani, w objawieniu Jana, podobnie jak w całej Biblii, która jest ukierunkowana na naszą wolę, nie chodzi o to, żeby więcej wiedzieć. I Markus trochę podniósł poprzeczkę, bo powiedział, że ja odpowiem na różne pytania. Oczywiście powiedział to w cudzysłowie, żartobliwie, odnośnie dat i chronologii i tak dalej, ale no, nie będzie tego, bo nie jesteśmy w stanie. I nie o to chodzi. Nie to jest najważniejsze. Nie chodzi o to, żeby więcej wiedzieć. Chodzi o to, żeby być posłusznym słowom proroctwa tej księgi. Czarna zaraza po 300 latach dotarła wreszcie do wioski Eyam w Anglii. Krawiec George Vickers rozpakował paczkę wysłaną z Londynu. To był zamówiony przez niego materiał. George otworzył przesyłkę i wypuścił na wolność widmo zarazy. Zmarł po 4 dniach, a wioska była skazana na zagładę. Ludzie bezinteresownie poddali się kwarantannie, starając się chronić swój rejon. Inne wioski składały jedzenie na otwartym polu i pozostawiały ludzi z Eyam w samotności, ale ku zdumieniu wszystkich wielu przeżyło. Rok później większość mieszkańców tej wioski nadal żyła. Dzięki badaniom DNA potomków wioski naukowcy znaleźli dowód na gen blokujący chorobę. Gen obsadził białe krwinki, zapobiegając wejściu bakterii. Innymi słowy, plaga mogła dotknąć ludzi z tym genem, ale ich nie zabijała. Wszystko dlatego, że mieli odpowiednich rodziców. A więc jaki jest sekret przetrwania czarnej plagi? Wybierz właściwe pochodzenie. Ty też możesz zmienić swoje drzewo genealogiczne z Adama na drzewo Jezusa i wtedy Jego siła stanie się twoją siłą. Jego opór stanie się twoim oporem. Jego niejako powłoka teflonowa staje się twoją powłoką. Grzech może będzie ci dokuczał, będzie chciał wpływać na twoje życie. Może cię zniechęcać, może cię rozpraszać, ale nie stanie cię pokonać. Bo Chrystus jest w tobie, a ty jesteś w nim. I jak czytamy u Jana, Bóg będzie z nimi. Ich Bóg, twój Bóg. Kochani, kiedy Bóg po raz pierwszy posłał swoje słowo na świat, to przemawiał i za każdym razem pojawiało się coś nowego, coś zaczynało się dziać i w tekście pierwszej księgi biblijnej pojawia się jak refren zwrot i rzekł Bóg, niech się stanie. I stało się. I z nicości wyłaniał się świat. Początkowo był on pełen chaosu i ciemności, ale Bóg nadal mówił, niech się stanie. I nastał ład, nastał porządek, zapanowała światłość. Boże Słowo zapoczątkowało całą historię dziejów. Kiedy Jezus przyszedł na świat, to świat znowu był pogrążony w chaosie i ciemności z powodu grzechu. A więc Jego przyjście stanowiło kolejny, nowy początek. On jest tym Słowem posłanym od Boga, które wnosi światło tam, gdzie jest ciemność i życie tam, gdzie jest śmierć, a nadzieję tam, gdzie jest rozpacz. I kiedy Jezus przyjdzie ponownie, to przyjdzie po tych, którzy wyczekują Jego powtórnego przyjścia i zupełnie nowego Bożego stworzenia. I zwróć uwagę, że Biblia rozpoczyna się w ogrodzie i kończy się w ogrodzie. Można powiedzieć, że Boża historia zatacza pełne koło. Bóg jest początkiem i końcem. Byli bardzo młodzi. Kiedy się poznali, ona miała zaledwie 15 lat, a on 16. Spotkali się w szkole średniej, razem poszli na studia. Nikt nie był zaskoczony, kiedy pobrali się pod koniec studiów. 4 lata małżeństwa, 2 dzieci i ona stojąca któregoś dnia w kuchni z brudnymi naczyniami w zlewie, płaczącym dzieckiem trzymanym na rękach i stertą brudnej bielizny na podłodze w łazience. Łzy spływały jej po policzkach. Ona nie myślała o wyjeździe. Ona to po prostu zrobiła. Spakowała się i wyjechała. Tej nocy zadzwoniła do męża na chwilę. On zapytał, powiedział, martwiłem się, gdzie jesteś, co się dzieje? pytał, ale ona zignorowała jego pytanie i odłożyła słuchawkę. W ciągu następnych 3 miesięcy dzwoniła do niego raz w tygodniu, aby poinformować go, że dzieci są w porządku. Ale kiedy on zaczynał pytać, gdzie jesteś, to ona kończyła rozmowę. Młody mąż pożyczył 4000 od rodziny i przyjaciół, wynajął prywatnego detektywa, aby ją odnaleźć. 4 dni później znał już jej adres, pożyczył więcej pieniędzy, aby móc do niej pojechać. Okazało się, że mieszkała w tanim hotelu na obrzeżach niewielkiego miasta. Kiedy tam dotarł, to serce waliło mu jak młot. Bał się, bo nie wiedział, jak ona się zachowa. Zapukał do drzwi, a kiedy otworzyła, to nie mógł sobie przypomnieć przygotowanej wcześniej mowy. Wykrztusił z siebie jedynie: kocham cię, wróć do domu. Ona stała przez chwilę, a potem rzuciła mu się na szyję i wrócili do domu razem. Pewnej nocy, kilka tygodni później, po tym jak dzieci znalazły się w łóżku, oni oboje usiedli na kanapie. Jego nurtowało pytanie, które musiał jej zadać: dlaczego nie wróciłaś sama do domu? Dlaczego, kiedy powiedziałem ci, że cię kocham i tęsknię za tobą i chciałem, żebyś wróciła, ty nie wróciłaś? A ona przytuliła się do niego i powiedziała: bo przedtem ty tylko mówiłeś, a wtedy nie tylko mówiłeś, ale sam przyszedłeś po mnie. Kochani, tak jest też i z nami, i z Bogiem. Bóg nie tylko mówi, że nas kocha. Bóg przyszedł do nas. Ten sam apostoł Jan w Ewangelii mówi o tym, że przyszedł, zamieszkał w sąsiedztwie, rozbił swój namiot w sąsiedztwie. Przyszedł do nas, a przyjdzie taki moment, kiedy on przyjdzie ponownie po nas. W międzyczasie ten Bóg, który nas kocha, który jest miłością, przygotowuje dla nas miejsce i uzdania nas przez swojego Ducha Świętego do tego, żebyśmy chodzili Jego ścieżkami. Bo tylko On jest drogą, tylko On jest prawdą i tylko On jest życiem. A więc jako naśladowca Jezusa możesz oczekiwać na nowe niebo i nową ziemię, które Bóg stworzy dla tych, których życie zostało przez Niego przemienione. Amen.